Stanisław Korzępa, przewodnik.
I gdzie się, panie Stanisławie, znajdujemy?
Pałac Kamieńcu w Ząbkowickim, w dawnym opocie pocysterskim, a tutaj na wzgórzu Harteberg, gdzie wybudowany został pałac pod rozkazem Marianny Orańskiej.
Jaka jest historia tego wspaniałego, pięknego miejsca?
Rok 1838 to jest czas, kiedy Marianna otrzymała spadek po swojej mamie, Luizy Fryderyki Wilhelminie. Po czym postanowiła tutaj wyjechać na dobra swoje śląskie i wybudować sobie taką letnią rezydencję, wiejską rezydencję. Miała być to mała rezydencja, bo zlecenie przekazała Karlowi Fryderykowi Szynklowi, który ten oto wykonał w stylu takim wiejskiej rezydencji, ale kiedy Szynkiel zapoznał się z terenem, zmienił koncepcję na styl taki neogotycki i wtedy po prostu rozbudowano właśnie ten pałac, tutaj właśnie angażując prawie 900 osób właśnie do budowy tego pałacu. Ale Szynkiel w tym czasie, kiedy już był zaangażowany w projekty, był już bardzo schorowanym człowiekiem, więc do pomocy zaangażował Ferdynanda Martiusa, budowniczego, tego, który po prostu tutaj właśnie zaczął tutaj właśnie projektować, zajmować się rysunkami, szkicami, całą budowlą, bo para książęca wraz właśnie tutaj Karlem Fryderykiem Szynklem powrócili do Berlina, tam właśnie mieszkali, bo Marianna była żoną Albrechta Hohenzollerna, także początkowo miała to być letnia rezydencja z dala właśnie od dworu pruskiego, właśnie od tutaj właśnie Berlina, a tutaj mieli tutaj przyjeżdżać sobie na wypoczynek. Marianna zainwestowała, dlatego że miała ogromny majątek. Ten majątek, można powiedzieć, opiewa na kwotę gdzieś 4 milionów talarów. W sumie tutaj na budowę tego pałacu wydała, proszę Państwa, gdzieś około miliona talarów, równowartość 3 ton złota. Tyle wydało właśnie na budowę tego pałacu. No i proszę Państwa, w tym czasie, kiedy budowano pałac, no Marianna miała też perturbacje takie właśnie małżeńskie, rozwiodła się ze swoim mężem Albrechtem, no ale jednak po rozwodzie postanowiła tutaj dokończyć budowę tego pałacu. Po 5 latach, po krótkiej przerwie, podjęła decyzję o dokończeniu budowy, choć nie miała, proszę Państwa, tutaj takiego spokojnego życia, dlatego że była też skazana na potępienie przez dwór haski i berliński, a to dlatego, że skoligaciła się z niejaką osobą Johannesem von Rozumem. To był dyrektor stajni, to był sekretarz i z nim po prostu była w ciąży, gdzie wybucha skandal, dlatego właśnie tutaj wstrzymano wszelkie prace budowlane. No i po prostu tutaj Marianna jednak postanowiła dokończyć tą inwestycję, mimo że miała ograniczony dostęp do pałacu. W 1873 roku ukończono budowę i oficjalnie przekazała ten pałac swojemu synowi Albrechtowi. To właśnie syn Albrecht właśnie tutaj zamieszkał z Marią von Sachsen-Altenburg. Mieli też 3 synów. Tutaj właśnie też ta rezydencja stanowiła jako tutaj taką rezydencję właśnie letnią, bo Albrecht również był generałem pruskim, był również regentem Brunszwiku, więc też niewiele mógł tutaj właśnie zamieszkiwać, ale z chwilą, kiedy pałac tutaj powstał, to założenie pałacowo-parkowe, przepiękne, tutaj również przemierzali tutaj ludzie, którzy z ciekawością chcieli właśnie oglądać przede wszystkim tą całą sztukę wodną, którą została zaprojektowana przez Piotra Józefa Lené na przełomie lat 50., 60. XIX wieku, czyli 7 tarasów widokowych przed właśnie tutaj pałacem, z tyłu za pałacem, czyli 26 fontan. To wszystko zasilane z 2 potężnych zbiorników. Pałac również przyciągał tutaj swoją architekturą, pięknością, ale z tak zwanym neogotykiem. Tutaj Szynkiel również w swoich projektach czerpał wzorce z budowli włoskich i angielskich, to właśnie takich kaszteli, nawiązując do takiego potężnego właśnie pałacu, który po prostu tutaj został rozwinięty. No i tutaj ciekawość ludzi, tu później turystów przyjeżdżała właśnie po to, żeby choćby nawet zobaczyć przepiękne właśnie te tarasy, tą piękną architekturę. I my dzisiaj także po prostu tutaj witamy zawsze turystów, a to dlatego, tego, że ten pałac jest tak usytuowany na wzniesieniu, że z każdej strony go widać. Właśnie tak przemyślany, żeby były przepiękne widoki. Ta architektura właśnie tutaj właśnie tych pięknych właśnie murów, a przede wszystkim fontan, które zostały odtworzone po II wojnie światowej. Bo w czasie II wojny światowej pałac był zniszczony, spalony, splądrowany, a później na obecną chwilę został odbudowany. Także my dzisiaj mamy właśnie tutaj tą piękną właśnie budowlę, która przyciąga wielu turystów z ciekawością. Zresztą w okolicy no, pałac może się pochwalić, że nie ma tyle właśnie takich tarasów widokowych, tych właśnie pięknego założenia, które znajduje się i przed pałacem, i za pałacem.
Muszę powiedzieć, pan Stanisław powiedział, że mały obiekt letniskowy, on tak. Nie jest mały. Tak, ile ma powierzchni?
Miał być 22 tysiące metrów kwadratowych, a włącznie z kubaturą 90 tysięcy metrów sześciennych. A miała być to mała wiejska rezydencja. Marianna sobie życzyła taką jakby willę wiejską. Ale stało się to inaczej, bo proszę Państwa, Schinkel nie w jednym momencie to projektował, bo on musiał poprawiać, dlatego że Marianna cały czas ingerowała w plany, po prostu powiększała, bo drugi etap właśnie budowy miała to być budowla neogotycka, parterowa z podwyższonym piętrem, ale w późniejszym okresie po prostu to zmieniło się do obecnego stanu, gdzie po prostu to jest potężnej wieży, które mają ponad 33 metry wysokości, 4 narożne wieże. Tutaj mamy oficyny, wszystko połączone z murem arkadowym i to zostało rozwinięte właśnie w taki sposób, z takim dużym rozmachem, czyli potężny jakby kasztel, tutaj właśnie rezydencja, która na miarę właśnie koronowanych głów, a przede wszystkim Marianna pochodziła z rodziny królewskiej, no i Albrecht, jej mąż, również z rodziny królewskiej.
Czy jest coś w pałacu, co zostało odkryte w ostatnim czasie?
Raczej tutaj, no może podziemia, ale podziemia również one spełniały funkcję techniczną. Były też legendy, gdzie po prostu te podziemia, one się rozciągały w inne miejscowości, ale to tylko legendy, nie zostały sprawdzone. Natomiast dużo właśnie faktów znajdować można jeszcze w archiwach. Archiwach właśnie na temat właśnie mieszkańców, na temat tutaj właśnie wyposażenia tego pałacu, no i tu również jak on funkcjonował. A była to bardzo nowoczesna budowla, bo oczywiście oświetlenie gazowe, początek XX wieku, elektryfikacja, sam pałac miał swoją elektrownię. Tutaj również w jednych z wież zamontowano w 1902 roku windę czteroosobową. Znajdowała się winda towarowa, bo kuchnia znajdowała się na parterze, natomiast jadalnia znajdowała się na piętrze reprezentacyjnym, w tym, którym po prostu były to piętra przeznaczone dla rodziny.
Wspomniał pan o mieszkańcach. Kto tutaj zamieszkiwał?
Dodam, że Marianna mieszkała, można powiedzieć, tak w przelotach. To znaczy ona tak na stałe nie mieszkała, bo miała mnóstwo rezydencji. Ona musiała dopilnowywać po pierwsze swoich majątków, a później właśnie jej syn Albrecht, a później właśnie średni syn Fryderyk Henryk. Fryderyk Henryk, który był starym kawalerem tutaj, mieszkał do 1940 roku. Z racji tego, że nie miał potomków, więc pałac został przejęty przez jego tutaj kuzyna Waldemara Pruskiego, dlatego że bracia starszy i średni o wiele wcześniej zmarli. Więc spadek przeszedł na Waldemara Pruskiego, a ten z kolei z żoną Kalikstą, też nie mając dzieci, sprowadzili się tutaj do pałacu w 1943 roku, już zbombardowanego Berlina. Także jeszcze była to spokojna okolica, ale no niestety w kwietniu 1945 roku Waldemar z żoną Kalikstą musieli stąd uciekać. W 1945 to przede wszystkim przyjęli to Rosjanie, później przejmowano dwukrotnie administracja polska przejmowała, nowo wybrana, później po prostu został ten pałac po prostu porzucony, tak po prostu nie został zabezpieczony, rozgrabiony, dwa pożary, które zniszczyły właśnie ten pałac. Tutaj również planowano między innymi właśnie takie muzeum, ale do tego planu nie doszło. Planowano również utworzyć tutaj takie sanatorium Kostą Gruźlicze imieniem Józefa Stalina w latach 50. Już zrobiono inwentaryzację, ale nie doszło do skutku. A później po prostu władze lokalne jedynie zabezpieczały obiekt, ale później on uległ zniszczeniu, rozgrabieniu i dopiero w 1984 roku pojawia się dzierżawca. Pan Włodzimierz Sobiech, był wykładowca Akademii Rolniczej, który dopiero w 1988 roku otrzymał dzierżawę, ale mimo to już zaczął zabezpieczać. A w tym czasie, kiedy dzierżawca przejmuje obiekt, to pozostały tylko gołe mury, bez żadnej stolarki, bez dachu, bez niczego. Czyli trzeba było najpierw przeprowadzić prace zabezpieczające, oczyszczające i tak dalej. I kiedy pan Sobiech umiera w 2010 roku, obiekt został już konkretnie przejęty już przez gminę w 2012 roku i obecnie jest remontowany oczywiście z zewnątrz, z środków, ale sukcesywnie i oddany też do użytku.